Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w studiu Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry. Nazwisko pasuje do tematu, jak i do kolorystyki jesieni.
Perfekcyjnie. Także cieszę się, że rozpoczynamy jesień właśnie w zasadzie audycją o lesie, o zwierzakach, które można tam właśnie spotkać. Panie Łukaszu, no coraz częściej słyszymy właśnie o sytuacjach, gdy w pobliżu domów czy dróg pojawiają się dzikie zwierzęta, od saren i dzików po wilki oraz lisy. Skąd bierze się ta obecność w terenach zamieszkiwanych przez ludzi? O tym trochę już mówiliśmy przed wakacjami w debacie na antenie Polskiego Radia Rzeszów, ale dziś przypomnijmy.
Tak, rzeczywiście zjawisko zbliżania, podchodzenia dzikich zwierząt do naszych siedzib obserwujemy na bieżąco. Media informują o takich dość egzotycznych, powiedzmy, przypadkach. Aczkolwiek no, o ile Rzeszów to sarny, lisy, natomiast już południe Podkarpacia, no to ten większy gabaryt zwierzaków, bo wilk, niedźwiedź i tutaj akurat większa trwoga. Rzeczywiście zjawisko nasila się i tak naprawdę to zjawisko rozpoczęło się od kiedy zaczęliśmy się osiedlać i robić to, co robimy, czyli po prostu no, gromadzić się w jakiejś społeczności, wspólnie coś tworzyć, a przede wszystkim wspólnie jeść. I to pokarm tutaj jest tym takim wabikiem przede wszystkim, który pokazał zwierzętom, że no okej, okay, tutaj jest fajnie, bo można w bardzo łatwy sposób ten pokarm dostać. Dlatego też miasta, siedziby ludzkie stały się również domem tych zwierząt. No bo tak, oprócz tego pokarmu, to jest jeden oczywiście czynnik, a nie tylko jedyny, bo jeżeli już mówimy o mieście jako takim, a nie tylko jakiejś tam wsi, jest cieplej. Jest więcej potencjalnych miejsc do gniazdowania, jeżeli chodzi o ptaki, do schronienia się, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. I bezpieczniej. No, zwierzęta, które powiedzmy pierwsze znalazły taki sposób na swój dobrostan, zazwyczaj no, jeszcze nie miały drapieżników. Oczywiście wiadomo, to przyroda nie znosi próżni i wszystko się wyrównuje, ten układ. Natomiast rzeczywiście tak, zjawisko to się nasila cały czas. Jaka jest przyczyna tego? No oczywiście, no, na pewno my w jaki sposób warunkujemy to. Rozrastamy się, jeżeli chodzi o miejscowości, aczkolwiek sam ten rozrost nie jest taki, może nie powoduje tego, że te zwierzaki widzimy u siebie na podwórku, jak rozproszenie naszych siedzib, bo rzeczywiście obserwując naszą tutaj architekturę najczęściej, no każdy chce mieć taki fajny placyk i sąsiadów z daleka, no ale to nasze miejsce wymarzone, nasza działka, no na pewno przed nami była siedliskiem zwierzaków. Korytarze migracyjne i tak dalej. I one chodzą.
I to już nie tylko Podkarpacie, bo przykłady z tego roku. Byłem w Gdańsku z przyjaciółmi na plaży, no to spotkaliśmy nieopodal plaży dzika. I też często można filmiki różnego rodzaju w sieci znaleźć właśnie z podobnych sytuacji.
Dokładnie, tak.
W Katowicach na jednym z parkingów nieopodal lotniska spotkaliśmy z kolei lisa właśnie. I to też takie historie się zdarzają. A niedawno w okolicach Głogowa, nie w naszym województwie, tylko w Dolnośląskim, zauważono egzotycznego serwala sawannowego, który uciekł z hodowli. I to też jest zupełnie inna historia, ale jednak się zdarza. I choć to nietypowa sytuacja, no pokazuje, że właśnie możemy spotkać zwierzę, którego zupełnie się nie spodziewamy. I moje pytanie jest takie, co w takich sytuacjach powinniśmy zrobić? Bo zaciekawienie tym zwierzakiem to jedno.
Piękne.
No właśnie, piękne, czy to dzik, czy to lis, czy to właśnie serwal, no ale nasze zachowanie, jakie ono powinno być?
No właśnie, i tu jest pewne kuriozum, bo z jednej strony boimy się tych zwierzaków, a z drugiej strony no, wszyscy je kochamy. Te bardziej domowe i mniej domowe, te dzikie. I to tylko kończąc o tych zwierzakach w pobliżu miast, nie dokarmiajmy. Nie dokarmiajmy. Ja wiem, że lisek jest przesłodki i fajnie jak przychodzi do pokarmu. Dzik też jest fajnym zwierzaczkiem. Nie dokarmiajmy, bo to bardzo źle warunkuje. Tak naprawdę też jest zagrożeniem dla samych zwierząt. Co do tych egzotycznych zwierząt, to też bierze się z naszej miłości do tego, co no ładne, fajne, ciekawe, jeżeli chodzi o behawior, o wygląd. No serwal naprawdę, to jest przepiękny kot. Prawie tak ładny jak nasz ryś. No ale niestety, to jest zwierzę. Ono jest na tyle inteligentne, że no, oczywiście my twierdzimy i cały czas sercem jesteśmy przekonani, że dajemy mu dom, że dajemy mu to, co potrzebuje do życia, ale to nie jest wolność. Więc każde zwierzę będzie dążyło do tej wolności, więc nawet jeżeli postaramy się o zabezpieczenia, w przypadku takich drapieżników akurat serwal nie jest wymieniony w rozporządzeniu ministra, jeżeli chodzi o gatunki niebezpieczne. Nie jest gatunkiem niebezpiecznym w rozumieniu rozporządzenia ministra. Niemniej jednak no, zazwyczaj stosuje się podobne zabezpieczenia jak w przypadku tychże właśnie niebezpiecznych zwierząt, więc jakieś podwójne zamknięcia i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, jak pokazuje przykład Głogowa, ale już słyszałem, że jakiś jeszcze gdzie indziej serwal się pojawił.
Tak, one co jakiś czas gdzieś się wyłaniają.
Tak, bo w hodowlach one są. Tak. No i to pokazuje, że no, chyba powinno uczyć pokory nas, właśnie właścicieli tych zwierząt, że on znajdzie sposób, mimo że ma na pewno z nami dobrze w pewien sposób, przynajmniej z naszego punktu widzenia, to jednak do tej wolności będzie dążył.
No właśnie. I każdy przypadek pojawienia się takiego dzikiego zwierzęcia w pobliżu zabudowań, czy to w lesie, powinniśmy zgłaszać jakoś do służb, jeśli tak, to do kogo w pierwszej kolejności? Czy po prostu zostawić tego zwierzaka sobie funkcjonuje?
Nie, powinniśmy zareagować z wielu względów. Po pierwsze, dla samego zwierzęcia to może być stres, może niekoniecznie się odnajdywać w tym, co go otacza, no bo jednak siedzi sobie w ciepłym domku. Po drugie, to zwierzę może stanowić zagrożenie i tak bezpośrednie i pośrednie. No bezpośrednie, okej, no serwal może nie jest jakimś tam drapieżcą, zresztą zazwyczaj no, jest dość oswojony, więc myślę, że nie możemy się obawiać, że nas zaatakuje. Niemniej jednak cały czas miejmy to na uwadze, że no, każde zwierzę mniej lub bardziej oswojone jest tylko zwierzęciem. Rządzi się swoimi prawami, może nie, zaniepokojone, wystraszone, może broniąc się, zrobić nam krzywdę. Niekoniecznie tak celowo. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, każdy gatunek, który nie jest rodzimy dla naszej fauny, stanowi zagrożenie. I to bardziej pod tym względem może nie bezpośrednio, aczkolwiek, bo każdy gatunek z danej strefy, powiedzmy, geograficznej ma też swój zasób, jeżeli chodzi o bakterie, wirusy, choroby generalnie. I no, tak właśnie z inwazyjnymi gatunkami obcymi jest. Niekoniecznie sam gatunek jest takim super zagrożeniem dla naszej fauny, co choroby, które ze sobą niesie, a na które nie są odporne nasze rodzime gatunki. Więc to jest kolejna rzecz. Natomiast do kogo zgłosić? No i tu jest pewien problem. Bo rzeczywiście, o ile niektóre miasta mają jakieś ekopatrole, generalnie, no zazwyczaj w strukturach Straży Miejskiej znajdują się takie jednostki. No Rzeszów akurat też nieźle sobie radzi ze zwierzętami dzikimi, co zresztą potwierdza kontrola NIK-u, że całkiem fajnie to zostało wypracowane. Natomiast do kogo zgłosić? No tak, no jeżeli jest Straż Miejska, to na pewno Straż Miejska, myślę, że już tutaj będzie w porządku. Natomiast jeżeli no jesteśmy gdzieś, gdzie tak naprawdę nie wiemy, do kogo najbliżej, 112 to jest najlepszy numer telefonu. Tam już operator skieruje tą sprawę do właściwych służb.
112, drodzy Państwo, zapamiętujemy. Jeżeli spotkamy dzikiego zwierzaka, no to warto właśnie tam to zgłosić. No a jakie są największe błędy ludzi przy takich spotkaniach? Co może sprowokować zwierzę do jakiejś niebezpiecznej reakcji, nie daj Boże, ataku?
To jeżeli my nie będziemy spokojni. No tutaj to zwierzę na pewno się boi, czasami tak jak i my jego, jeżeli mamy do czynienia z jakimś drapieżnikiem. Miejmy to na uwadze. Żadnych gwałtownych ruchów. Znaczy generalnie zostawić to specjalistom. No nie bądźmy supermenami, bo to nie zawsze się dobrze kończy. Też nie jesteśmy znawcami. Wiem, że w internecie można znaleźć wszystko i ChatGPT może podpowiedzieć wiele rozwiązań. Niemniej jednak naprawdę zaufajmy ludziom, którzy się na tym znają. Tylko po prostu dajmy informację, dajmy sygnał, że takie zjawisko ma miejsce i lepiej się oddalmy.
No właśnie, jesień to czas grzybobrania i spacerów. W lasach pojawia się mnóstwo ludzi. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w takim środowisku, czy to dla nas, czy dla zwierzaków?
Jeżeli idziemy do lasu, który jest domem zwierząt, zachowujmy się, jakbyśmy szli w gości. Często o tym zapominamy i te wyraźne dowody tej naszej niewiedzy, braku taktu znajdujemy przy ścieżkach leśnych, w jakichś zagłębieniach, na drzewach, a ja mam na myśli śmieci. Przede wszystkim, okej, fajnie jest sobie coś przekąsić po trudach wędrówki, niemniej jednak czy napić się jakiegoś napoju, ale no, wydaje mi się, że butelka po próżnieniu jest lżejsza. No a jakoś tak ciąży i zostawiamy. Także to pierwsza rzecz, która rzuca się, jeżeli chodzi o nasze wędrówki do tego przybytku. Nie śmiećmy. Natomiast druga sprawa. Jest to dom zwierząt, więc no też zachowujmy się tak, aby im za bardzo nie przeszkadzać. One raczej tak nam w drogę nie wchodzą. Ptaszki sobie ćwierkają. No teraz już w jesieni nie będą ćwierkać, przynajmniej większość z nich, bo to nie ten czas. Natomiast rzeczywiście zwierzęta sobie tam drogę nam ustępują. Nie hałasujmy. To jest pierwsza taka rzecz. Nie chodźmy poza, no dobra, na grzyby nie da się chodzić tylko i wyłącznie wzdłuż szlaków. No niemniej jednak, no miejmy to z tyłu głowy, że wchodzimy do siedliska zwierząt. Także nie bądźmy zaskoczeni, że nagle spłoszona wybiegnie sarna. No to jest normalne, to jest ich dom.
Wiele osób do lasów zabiera swoje psy, rzadziej koty, ale też słyszałem o takich przypadkach. Jak powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo zwierząt domowych w lesie?
Pies na smyczy. Dla wielu miłośników czworonogów jest to no, w pewnym sensie tak coś niefajnego. No, dlaczego ten pies nie może się sobie pobiegać? A właśnie dlatego, o czym już powiedziałem, są tam inne zwierzęta. Pies pachnie. Ten zapach jest bardzo bliski wilkowi, bo to przecież genetycznie prawie wilk. O ile tam nie ma wilków w lesie, w którym jesteśmy, bo to jest akurat realne zagrożenie dla naszego pupilka, bo wilki, pieski lubią dosłownie, stąd też ataki na te zwierzęta nasze domowe. No po prostu wilk traktuje go jako konkurenta, a czasami po prostu uzupełnienie diety. Natomiast sam nasz, szczególnie pies, ale kot też pachnie. I wprowadzając go do lasu, wiedzmy, że wprowadzamy niepokój. Dlatego lepiej, żeby on był przy nas. No powiedzmy, jeżeli to jest las już uczęszczany, często penetrowany przez ludzi, też ze zwierzakami, no to te zwierzęta w pewien sposób no, wiedzą, czego się spodziewać. Niemniej jednak pamiętajmy też, że las jest to teren, zazwyczaj lasy, które odwiedzamy, są zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe i pewne ograniczenia wynikają z ustawy o lasach. Zazwyczaj możemy się zapoznać z regulaminem przy ścieżkach leśnych.
Czyli lepszym wyborem niż las będzie na przykład jakaś polna ścieżka.
Tak, aczkolwiek cały czas miejmy to na uwadze, że pies spuszczony ze smyczy, niestety wiem, że może się tutaj narażę miłośnikom psów, ale budzi niepokój w tej naturalnej naszej faunie.
Widziałem, że na stronie RDOŚ-u pojawiła się informacja o zamknięciu ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Wielki Las. Dlaczego taka decyzja została podjęta i jak długo potrwa to zamknięcie?
Dlatego, że infrastruktura turystyczna związana z ścieżką dydaktyczną już mocno podupadła i stanowi zagrożenie. W związku z tym Nadleśnictwo Strzyżów podjęło taką decyzję, że zamyka szlak. Też daliśmy informację właśnie na naszej stronie z tego powodu, żeby to się rozeszło, bo ten rezerwat jest uczęszczany przez szereg ludzi. Natomiast to dla bezpieczeństwa tychże ludzi zostało zamknięte. Będą rozpoczęte albo już się rozpoczęły prace, które mają na celu w ogóle troszeczkę przebieg będzie zmieniony. Ta infrastruktura turystyczna będzie naprawiona, wymieniona i wówczas zaprosimy wszystkich ponownie do odwiedzania tego miejsca.
Czyli lekkie nowości nas będą czekać. My na nie oczywiście z cierpliwością wielką zaczekajmy. Czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi działania edukacyjne, które mają na celu uświadamianie mieszkańców Podkarpacia, ale nie tylko, jak właściwie zachowywać się wobec dzikiej przyrody? Wydaje się to kwestią bardzo, ale to bardzo ważną w tych czasach. Jak sami podczas naszej rozmowy zauważyliśmy już, no coraz więcej dzikich zwierząt pojawia się, czy to przy zabudowaniach mieszkalnych, czy to po prostu w miastach. Chyba priorytetowa sprawa.
Dokładnie tak. Co robi Regionalna Dyrekcja w tym celu? Na pewno za mało, bo w miarę możliwości jesteśmy zapraszani na prelekcje. Mówimy no przede wszystkim to, co jest naszą domeną, czyli gatunki chronione, obszary chronione. O tym mówimy i do młodych, i do starszych. Natomiast rzeczywiście ewidentnie widać jakieś braki. I sam się zastanawiam, bo powstała taka organizacja, jedna z najstarszych w Polsce, jak Liga Ochrony Przyrody, która za główny cel ma edukację ekologiczną tak zwaną. No i jakoś nie widać jej efektów. Niestety to nie, że ona źle działa albo nie działa, tylko jednak ten nasz grunt jest bardzo trudny i tą skałę, tą kroplę wody ciężko wydrążyć. Natomiast jest to ważne, bo to, co nas otacza, to właśnie przyroda. Szanując tą przyrodę, szanujemy siebie tak naprawdę, bo jesteśmy stałym elementem środowiska i bardzo od niego zależnym. To, że mamy, że będziemy mieli czystą wodę, przede wszystkim będziemy mieli wodę, od tego może zacznijmy, bo jest deficyt. To, że będziemy mieli czyste środowisko, czystą glebę, to i zdrowe warzywa. No tutaj czasami zapominamy o tych związkach przyczynowo-skutkowych. To, że sobie zanieczyścimy wodę, która gdzieś tam się rozleje, wsiąknie, czy spadnie z deszczem, zatruwamy sobie glebę, która daje nam plony. Te plony jemy. I wszystko to, co złe, jest w nas. No, jesteśmy tym, co jemy, mówi powiedzenie, więc tutaj pamiętajmy o tym. Ale też obserwuję jakiś taki nieuzasadniony lęk przed przyrodą, że ona ludzi przeraża. No, sam mam dzieci i akurat ku przerażeniu może niektórych uczę czegoś innego, żeby się jednak nie bać i biorę do ręki najbardziej przerażające szkarady tego świata, szczególnie bezkręgowego, żeby pokazać im, że nie ma coś, co się bać, bo naprawdę nawet najbrzydziej wyglądające z naszego subiektywnego punktu widzenia kreatury chodzące, pełzające na tym świecie, one nie żyją po to, żeby nas skrzywdzić. To, że czasami coś nas ugryzie, no to dobra, jeżeli mówimy tu o komarze, no to no taka biologia, to już, no dobra, to jest taka wredota, powiedzmy. Natomiast to, że nas urządzi osa, pszczoła, zazwyczaj to jest spowodowane czymś. Natomiast sama ta taka awersja, taki lęk przed tymi zwierzętami, no nie służy im, no bo od razu w nas się pojawia właśnie, no ostatecznie agresja. No, to jest bardzo, bardzo niefajne. My powinniśmy jednak bardziej empatycznie podchodzić do tej przyrody, bo przyroda to nie pojedyncze gatunki. To cały kompleks, więc no nie można tak wybiórczo traktować, że i przede wszystkim też mamy taką jakąś tendencję do oceniania. To jest pożyteczne, to jest niepożyteczne. Tylko z naszego punktu widzenia w przyrodzie nie ma szkodników. W pojęciu ekologicznym nie ma czegoś takiego jak szkodnik. Szkodnik jest tylko i wyłącznie w naszej nomenklaturze to, co swoją biologią robi nam źle. Więc no, musimy troszeczkę mieć pokory i przede wszystkim no, trochę wyrozumiałości do tej przyrody, że ona nie jest dosłownie taka, jak byśmy my chcieli. My ją oczywiście przekształcamy, zmieniamy, modyfikujemy i to trwa wieki. Niemniej jednak ta przyroda dalej powinna być przyrodą. Nie powinna się tak opierać naszym działaniom.
To bardzo wiele ważnych słów pan powiedział, natomiast chciałbym z tego jeszcze wyciągnąć od pana jedną kwestię. Jak najlepiej tłumaczyć dzieciom, że las nie jest placem zabaw, ale domem zwierzaków, wielu zwierzaków?
No właśnie, właśnie uświadamiać te dzieci i pokazywać im. No na pewno spacer może bez takiego nadmiernego hałasu pozwoli zauważyć te zwierzęta. Wieczorny spacer czy wcześnie rano to są te momenty, kiedy łatwiej zobaczyć cokolwiek dzikiego. No, dzieci zazwyczaj lubią zwierzęta, dopóki my tak naprawdę ich do tego nie przerazimy. Nie? Bo no często tam słyszę mamusi, nie, zostaw, bo to jest cię ugryzie, zabije albo coś jeszcze. No może tutaj znów się narażę, ale no niestety nie róbmy tego. Dzieci niech same po prostu dociekną tego świata, niech go poznają swoimi zmysłami, a naprawdę łączność z przyrody to jest coś bardzo ważnego. Zresztą co pokazują ostatnie badania? Modna, to złe słowo. Wręcz moim zdaniem konieczna wydaje się lasoterapia. Przede wszystkim nasza taka więź z naturą. No to już badań psychologicznych jest mnóstwo na ten temat. Zieleń uspokaja. Więc szczególnie w takim stresującym naszym życiu nie bójmy się iść do lasu, bo na pewno to tylko na naszą głowę i ogólnie dla naszego samopoczucia dobrze nam zrobi. I nie straszmy dzieci, że tam jest coś złego. Nawet jak się pobrudzą.
Dokładnie. I na koniec już naszej rozmowy prosiłbym pana o takie trzy najważniejsze zasady, które powinien zapamiętać każdy, kto wybiera się jesienią do lasu. Czyli takie podsumowanie naszej rozmowy.
Ta świadomość, że idziemy do kogoś przede wszystkim. I zrozumienie, że te zwierzęta, ci mieszkańcy, oni mają swoje prawa. I nie próbujmy zmieniać ich wedle naszych widzimisię.
Mamy trzy zasady. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wszystkie cenne wskazówki. Naszym gościem był Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.